Dwaj przyjaciele rozmawiają ze sobą. Jeden mówi: wiesz, ostatnio przeczytałem, że każdy człowiek w życiu przeżywa 3 wielkie rozczarowania. Na co drugi pyta: okej, serio? A jakie? Na co tamten odpowiada: pierwsze rozczarowanie jest wtedy, gdy odkrywasz, że Mikołaj nie istnieje. Drugi przyjaciel zastanawia się i mówi: okej, a drugie? Drugie rozczarowanie to kiedy dowiadujesz się, że zęby mądrości nie sprawiają, że jesteś mądrzejszy. Drugi przyjaciel z uśmiechem tym razem pyta: a trzecie rozczarowanie? Na co słyszy: trzecie to kiedy zdajesz sobie sprawę, że po 2 pierwszych rozczarowaniach dalej wierzysz w istnienie trzeciego. I właśnie takim nieco słodko-gorzkim dowcipem o rozczarowaniach chciałem Cię zaprosić, drogi słuchaczu, do audycji, którą spróbuję nie rozczarować, zwłaszcza, że opowiemy sobie o tym, jak rozmawiać z ludźmi, gdy musimy przekazać im czasem negatywny, a czasem pozytywny feedback. I zrobić to tak, żeby żadna ze stron nie poczuła rozczarowania. To jest Być jak menadżer, podcast, epizod 45.
W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę, jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT.
Dzień dobry. Kierownik projektu, kierownik produktu, product owner, scrum master, analityk biznesowy czy chociażby delivery manager, to są te specjalizacje w branży IT, o których opowiadam w swoim podcaście. Stali słuchacze zresztą już to wiedzą, ale jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to serdecznie zachęcam do zapisania się na mój newsletter na blogu bycjakmanager.pl, dzięki któremu otrzymasz ode mnie od czasu do czasu wiadomość o nowych epizodach, nowych podcastach. Subskrybentom newslettera czasem podrzucam też kody zniżkowe, na przykład na moje konsultacje menadżerskie, zresztą idą święta, także na pewno jakiś skromny upominek dla słuchaczy podcastu pewnie wkrótce się pojawi. Dzisiejszy epizod to poniekąd kontynuacja tego, o czym rozmawialiśmy sobie ostatnio w 44 odcinku, a rozmawialiśmy o tym, czym jest tak zwany feedback 360. Nie tylko czym jest, ale mówiliśmy także o tym, jak go poprawnie zbierać. Opowiadałem krok po kroku o tym, według mnie dość ciekawym i efektywnym frameworku do, powiedzmy, obiektywnego oceniania pracowników. Jeśli jednak poprzedni epizod z jakichś przyczyn do Ciebie nie trafił, to ja oczywiście serdecznie zachęcam rozważyć taką opcję, żeby najpierw wskoczyć do tamtego odcinka po chociażby ogólną wiedzę o tej metodyce feedbacku 360 stopni, a dopiero potem wrócić tutaj, zajrzeć do tegoż obecnego nagrania. Dzisiejszy epizod podzieliłem na 2 części. W pierwszej opowiem o tym, czym tak naprawdę jest sesja informacji zwrotnej. Natomiast w drugiej części skupimy się na tym, jak krok po kroku przygotować się do takiej sesji i jak ją prawidłowo przeprowadzić. W poprzednim podcaście wspomniałem dosłownie w dwóch słowach, że taka sesja informacji zwrotnej to jest część, jeden z elementów tej całej metodyki zwanej opinią 360 stopni. Natomiast nie chciałem przepalać zbyt dużo czasu wyjaśniając ten jeden element sesji informacji zwrotnej w poprzednim podcaście, dlatego podjąłem decyzję, że zrobię ten dzisiejszy epizod osobny, odseparowany od poprzedniego odcinka, gdzie skupimy się tylko na tej sesji informacji zwrotnej. Część pierwsza. Czym tak naprawdę jest sesja informacji zwrotnej? Jeśli miałbym się czepić definicji albo zbudować takową definicję na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy, to mnie się wydaje, że sesja informacji zwrotnej to jest najczęściej swego rodzaju spotkanie, znaczy na pewno jest to spotkanie, w czasie którego pracownik otrzymuje ocenę swojej pracy, swoich postępów czy chociażby swojego zachowania. I taką ocenę otrzymuje zazwyczaj od przełożonego i współpracowników, ale czasem również od klientów lub innych osób, które mogą być albo są na co dzień zaangażowane w projekt, w którym bierze udział tenże pracownik podopieczny. To może być część formalnego procesu oceny, jak feedback 360, lub mniej formalne, regularne spotkanie. Dzisiaj skupiamy się na tym bardziej formalnym, bardziej oficjalnym aspekcie takiej oceny, chociażby dlatego, że Ja w ogóle wszystkie treści, które przygotowuję do tego podcastu, filtruję trochę przez swoje osobiste preferencje i to, co lubię, a ja lubię wdrażać i też jestem wielkim fanem wdrażania sensownych, zdroworozsądkowych procesów w firmie. Dlatego nawet o takich elementach jak sesja informacji zwrotnej staram się mówić zawsze w takim szerszym kontekście pewnego procesu, który mógłby nam na stałe, chociażby w długiej perspektywie pomóc usprawniać różne mechanizmy w organizacji. Kolejną rzeczą jest to, że struktura takiej sesji informacji zwrotnej typowo obejmuje trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą jest omówienie wyników. Jakich wyników? Wyników ankiety, którą przeprowadzamy w ramach tej oceny 360. Znów odbijam, jako referencję podaję poprzedni epizod, gdzie mówiliśmy sobie o tym więcej. W tym momencie omawiania wyników z pracownikiem przedstawiamy pracownikowi opinię innych współpracowników, jakie zebraliśmy na temat tej właśnie osoby, na temat jego lub jej persony. Najfajniej, gdy zagregujemy te informacje do jakiejś prostej, czytelnej formy. Chodzi o to, żeby nie wyciągać bezpośrednio z takiego jakby brudnopisu, czy bezpośrednio takich surowych uwag, tudzież odpowiedzi z ankiety i nie przedstawiać ich w takiej formie, w jakiej ktoś nam podał. To, co polecam zrobić, to może to być na przykład prosta tabela, gdzie w jednej kolumnie przedstawimy silne strony pracownika, a w drugiej kolumnie umieścimy obszary, które mogą potencjalnie, tudzież ewentualnie wymagać jakiejś poprawy, albo jakby mogą być też fajnym, takim doskonałym sposobem do dalszego rozwoju dla pracownika. Drugą rzeczą, którą zawiera sesja informacji zwrotnej, jest dyskusja. Otwarta, transparentna rozmowa, w której pracownik może, a nawet powinien wyrazić swoje opinie, swoje zdanie na temat po pierwsze usłyszanych wyników ankiety, po drugie w tej dyskusji chodzi o to, żeby pracownik miał szansę zadawania różnych pytań, też wyrażania swoich opinii i tak dalej. Chodzi o to, żeby omówić te rzeczy, które rezultat, czy tam wyniki tejże ankiety 360. I trzecią rzeczą, która jest nieodłącznym elementem sesji informacji zwrotnej, jest tak zwane planowanie rozwoju pracownika. W tej części chodzi głównie o to, żeby wspólnie opracować pewną strategię właśnie dla pracownika, czy tam dla podopiecznego. Taką strategię, która pomoże mu w niedalekiej przyszłości osiągnąć bliżej określone jakieś cele rozwojowe, które sobie ustalimy, ale do tego jeszcze wrócimy za chwilę. Jak już jesteśmy przy definicji takiej sesji informacji zwrotnej, to warto pamiętać o tym, jak ważna jest częstotliwość. To jest słowo klucz. Taka sesja może być przeprowadzana regularnie, na przykład co kwartał, co pół roku, albo może być przeprowadzana ad hoc, spontanicznie, w zależności od potrzeb i praktyk organizacji. Zanim skoczymy do drugiej części podcastu, jeszcze dwa słowa o tym, dlaczego sesja informacji zwrotnej jest tak ważnym elementem całej tej metodyki feedbacku 360. Przede wszystkim chodzi o rozwój pracownika, wspomniany zresztą przed chwilą. Takie spotkanie pomaga identyfikować obszary, w których pracownik może się rozwijać lub gdzie wyróżnia się swoimi silnymi stronami. Sesja taka ułatwia też otwartą komunikację pomiędzy pracownikiem a jego kierownikiem, jego przełożonym, a to może być kluczowe w budowaniu zaufania i pewnej takiej transparentności w organizacji. Kolejną rzeczą jest chociażby konstruktywny feedback, który może zwiększyć motywację pracownika. Mam tutaj na myśli motywację do samodoskonalenia, do rozwijania swoich umiejętności, do tego, żeby pokusić się o jakąś autorefleksję. I kolejną rzeczą jest to, że jeśli takie sesje odbywają się w miarę regularnie, to mogą poprawić ogólną wydajność pracownika albo nawet całego zespołu, jeżeli cały zespół uczestniczy w zbieraniu feedbacku 360 i otrzymywaniu tego feedbacku. Sesja z feedbackiem pozwala również łatwiej i szybciej identyfikować, a następnie rozwiązywać konflikty w zespole. Oczywiście nie w każdym zespole, chociaż wydaje mi się, że w każdym zespole powstają konflikty. Już rozpędzony chciałem powiedzieć, że nie w każdym zespole są konflikty, ale nie pamiętam zespołu, który by nie przeżywał swoich konfliktów. Chodzi o to, że taka sesja informacji zwrotnej pozwala pozwala ugasić czasem pożar w zarodku, zanim pewne problemy wyeskalują na dużą skalę, zanim staną się ogólną zespołową albo międzyzespołową kłótnią. I ostatnią rzeczą, o której chcę wspomnieć, mówiąc o tym, dlaczego taka sesja jest ważnym elementem w tym feedbacku 360, to jest to, że to jest super ważny benefit dla obu stron, ponieważ tutaj chodzi o wzajemną ocenę, nie tylko o jednostronną ocenę, ale o wzajemną ocenę, ponieważ w czasie takiej sesji informacji zwrotnej nie tylko kierownik, czy tam przełożony, ma szansę przedstawić pracownikowi feedback na jego temat, ale to również pracownik otrzymuje bardzo fajną szansę do wyrażania swojego zdania na każdy temat, na przykład na temat współpracy z samym kierownikiem lub z przełożonym. Pracownik może powiedzieć, co tak naprawdę myśli o środowisku pracy, o firmie, o współpracownikach, co myśli o kierownictwie itd., itd. Szczerość i empatia fundamentem transparentnej współpracy. Ok, powiedzieliśmy sobie o tym, czym jest sesja informacji zwrotnej, dlaczego jest tak istotna. Odpowiedzmy sobie teraz na jedno ważne, ale to bardzo ważne pytanie. Jak prawidłowo przeprowadzić sesję informacji zwrotnej z pracownikiem? Odpowiedź, którą dla Ciebie i też pozostałych słuchaczy podcastu przygotowałem, skompresowałem do 7 prostych kroków. W ogóle jestem ogromnym fanem rozbijania sobie pewnych większych procesów na konkretne etapy, chociażby dlatego, że dzięki temu łatwiej takie procesy wdrażać później w życiu codziennym i łatwiej je wdrażać w praktyce. Ruszajmy zatem. Krok pierwszy. Przygotuj się do sesji informacji zwrotnej. Przypominam, że jako podcast menadżerski tutaj te kroki dotyczą oczywiście menadżera, nie pracownika. Także w pierwszym kroku przygotuj się jako menadżer lub jako przyłożony do takiej sesji. Przed sesją dokładnie przeanalizuj wyniki ankiety, jaką przeprowadza się na początku feedbacku 360. O samej ankiecie, wiadomo, wspominałem w poprzednim podcaście, także zachęcam do słuchu po raz kolejny. W kroku pierwszym przygotuj sobie pewien plan rozmowy. Spisz go gdzieś na jakiejś notatce, a być może nawet zrób z tego samą agendę spotkania. W czasie przygotowywania się do takiej sesji zwróć szczególną uwagę na kluczowe punkty do omówienia. I ja tutaj mam na myśli zarówno mocne strony pracownika, jak też potencjalne obszary do rozwoju albo samodoskonalenia. Dopiero w chwili, gdy jako menadżer poczujesz, że masz już tak naprawdę wszystkie potrzebne narzędzia do przeprowadzenia takiej sesji, wskocz do kroku drugiego. W kroku drugim zadbaj o odpowiednią atmosferę spotkania. I to jest super ważne. Jeśli tylko masz taką możliwość, to polecam przeprowadzić taką sesję spotykając się osobiście z pracownikiem w biurze. Natomiast jeśli w waszej firmie pracujecie zdalnie, w mojej na przykład wszyscy, tak naprawdę większość pracuje zdalnie, to również nic straconego. Naprawdę spotkanie online, zarówno jak spotkanie stacjonarne, może być tak samo korzystne dla obu stron. Natomiast jeśli jest możliwość spotkania się osobiście, bez oczywiście przymuszania pracownika do tego, to zachęcam spróbować. Niezależnie jednak od formy spotkania, jako menadżer musisz zadbać o to, żeby nic nie rozpraszało waszej uwagi w czasie samej rozmowy. Na początku spotkania stwórz taką spójną, spokojną, otwartą, transparentną atmosferę. Chodzi głównie o to, żeby pracownik mógł poczuć się jak najbardziej komfortowo, jeśli jeszcze zanim zaczniecie rozmawiać o konkretach. Myślę, że warto pamiętać, aby nasz ton, z jakim zwracamy się do pracownika, był przede wszystkim bardzo przyjazny i pozytywny. Może jakiś small talk na początek, pogadajcie o czymś, o pogodzie, może o życiu prywatnym, w zależności jakie są relacje między wami. Zbuduj atmosferę, daj sobie te 10 minut, pierwsze 10 minut spotkania na to, żeby po prostu się jeszcze bardziej polubić przed wejściem w konkretne już szczegóły jakby tej sesji informacji zwrotnej. Także zbudowanie takiej enklawy zaufania i spokoju jest drugim krokiem. Krok trzeci natomiast jest, myślę, dość krótki, bardzo formalny, ale także bardzo ważny. Poproś o zachowanie poufności w czasie spotkania. Ta rzecz, a raczej prośba powinienem powiedzieć, koniecznie musi wybrzmieć jakby z Twoich ust jako menadżera, jeszcze zanim przejdziecie w ogóle do omawiania poważniejszych kwestii. Poproś pracownika, żeby wszystko to, o czym będziecie rozmawiać przez kolejną godzinę albo dwie, pozostało tak naprawdę między Wami. Taka wspólna zgoda, ustalenie wspólnej zasady na to spotkanie pomoże już Wam na samym początku zbudować atmosferę zaufania między Tobą a pracownikiem. I nie muszę chyba dodawać, że takiej dwustronnej umowy należy też potem przestrzegać. W kroku czwartym, drogi słuchaczu, zaprezentuj pracownikowi, jaki zebrałeś albo zebrałaś feedback. I tutaj musisz wykazać się dużymi, naprawdę dużymi zdolnościami interpersonalnymi, ponieważ zebrane opinie powinny być przedstawione w taki sposób, żeby pracownik nie poczuł się nimi dotknięty. Metodyka feedbacku 360 zresztą to nie są rozmowy dyscyplinujące, niektórzy mogą tak o tym myśleć, a jest to bardziej dialog partnerski. Dialog na tym samym poziomie. I pamiętajmy o tym. Ja zawsze zaczynam od opowiedzenia pracownikowi o jego mocnych stronach, o tym, jakie fajne, jakie pozytywne rzeczy współpracownicy powiedzieli albo napisali na jego temat, czy jej temat w ankiecie. W każdym przypadku warto podać jakieś konkretne przykłady z życia, gdzie takie mocne strony pracownika zostały zauważone i docenione przez innych. Jeżeli ktoś, nie wiem, bardzo się angażował w jakieś tematy poboczne, które co prawda nie leżą w jego kompetencjach, ale pomagał, jeśli był bardzo proaktywny nasz pracownik lub podopieczny, to także powiedzmy o tym. Warto, żeby taki pozytywny feedback do pracownika i podopiecznego trafił. Pamiętaj o tym, żeby taki feedback był zrównoważony. Jeśli przedstawisz pracownikowi jedną pozytywną opinię, a w kontrze wlecisz po chwili z 10 negatywnymi opiniami, to cały ten plan rozwojowy może spalić na panewce, bo pracownik odbierze tę sesję jako bardzo stronniczą i takie osoby mogą po prostu zamknąć się w sobie. Także po przedstawieniu pozytywnych opinii i przede wszystkim otwartego, szczerego pogratulowania świetnej roboty, świetnej postawy, przedstaw ocenianej osobie te obszary, gdzie współpracownicy widzą wciąż jakieś potencjalne możliwości do usprawnień. Staraj się nie używać słów nacechowanych emocjonalnie albo bardzo negatywnie oceniających, np. porażka, okropny, nieudolny, mało skuteczny, leniwy itd., itd. Dlatego wspomniałem, żeby dobrze przygotować się do takiej sesji i chodzi również o przygotowanie pod kątem semantycznym, pod kątem językowym, a nie tylko merytorycznym. I podobnie jak w przypadku pozytywnego feedbacku, staraj się podawać konkretne sytuacje, których dotyczy ta lub inna opinia. W ten sposób uzasadniasz i jakby uwiarygadniasz te argumenty albo opinie osób trzecich i właśnie uzasadniasz te uwagi albo sugestie zespołu. A skoro wspomniałem o sięganiu po konkretne przykłady, to zasadą, która temu towarzyszy, jest oczywiście unikanie ogólników. Unikaj zdań ogólnych. Na przykład ludzie mówią, że ciężko z tobą współpracować. No i co to jest? Jakby tak wypowiedziane zdanie jest zbyt ogólne, a przez to pracownik nie może się nawet sensownie do tego odnieść, no bo na ogólny zarzut można odpowiedzieć tylko ogólnie. Jednak no nie o to chodzi w tej sesji, tak? Pamiętajmy, że na ogólny zarzut nie można spodziewać się nawet precyzyjnej odpowiedzi. Także kiedy już w elegancki, profesjonalny, przyjazny sposób przedstawisz pracownikowi feedback, to zapraszam do piątego kroku, którym jest aktywne wysłuchanie pracownika. W tym miejscu oddajesz scenę pracownikowi albo podopiecznemu, bo pamiętajmy, że nie zawsze osoby czy na menadżerowie, którzy przeprowadzają feedback 360, są bezpośrednimi przełożonymi. Być może, nie wiem, będziesz menadżerem liniowym. Nie, no dobra, no są różne sytuacje. Czasem departamenty HR-owe przeprowadzają takie rozmowy. Także warto o tym pamiętać. Natomiast w piątym kroku oddajesz scenę pracownikowi i zamieniasz się w słuch. Z twojej strony wybrzmiały już opinie zespołu. Teraz czas na to, żebyś to ty z empatią i też ze stuprocentowym zrozumieniem, wyrozumiałością wysłuchał tej drugiej strony, czyli samego zainteresowanego. Pozwól swojemu podopiecznemu wyrazić swoje myśli, swoje uczucia, swoje emocje, ale także swoją perspektywę na to, jakie są wyniki ankiety. W kontekście aktywnego słuchania również mam na myśli pewną dużą dozę zrozumienia i empatii, którą musisz obdarzyć pracownika. I to jest super ważne. Pamiętajmy, że my jako menadżerowie mamy być zawsze pierwszą linią wsparcia dla podopiecznych i oni muszą to wiedzieć, a przede wszystkim muszą to odczuwać. Upraszczając więc nieco krok czwarty i piąty, chodzi głównie o to, żeby szczerze sobie porozmawiać o wynikach ankiety, wspólnie przeanalizować te wyniki, no a dopiero później wskoczyć do kroku szóstego. A krok szósty to już są działania bardziej praktyczne. W kroku szóstym ty i twój podopieczny opracujcie indywidualny plan rozwoju właśnie dla tego podopiecznego. Po tym jak uważnie wysłuchasz swojego podopiecznego, pozwolisz mu się odnieść do zebranego feedbacku, spróbujecie zastanowić się, jakie cele mógłby albo chciałby osiągnąć wkrótce pracownik, wystarczą dwa, tak naprawdę trzy cele rozwojowe, nad którymi oceniana osoba będzie miała okazję popracować w najbliższym czasie, na przykład w kolejnych 6 miesiącach, zanim spotkacie się ponownie jakby na podobnej ankiecie, ponownej opinii feedbacku 360. Najczęściej cele ustalane są właśnie na podstawie tego zebranego feedbacku, po to w ogóle zbiera się te opinie od zespołu, żeby zobaczyć, gdzie jest potencjał rozwoju dla danego pracownika. Przykładowo, załóżmy, że jest to doświadczony programista, o którym zespół powiedział, że ostatnio popełnia w kodzie więcej takich podstawowych, szkolnych, elementarnych, podręcznikowych błędów niż wcześniej. I zespół podał na to konkretne przykłady. Zespół, który pracuje z tym człowiekiem od lat kilku. Być może jednym z action pointów, z takich zadań dla takiego programisty byłoby to, aby przed oddaniem swojego kodu do testów sprawdzał go jeszcze sam o jeden raz więcej niż sprawdzał dotychczas. Im prostszy, bardziej czytelny cel, tym lepiej. Po pół roku znów przeprowadzasz ankietę wśród członków zespołu, tego programisty, i porównasz z podopiecznym właśnie, czy udało się usprawnić ten obszar, czy nie. Jeżeli się nie udało, no to poszukacie jakiegoś innego celu, który mógłby lepiej jeszcze zaadresować ten problem, a jak się udało, no to super, to znaczy, że oboje osiągnęliście sukces, a przede wszystkim pracownik. Pamiętajmy, że cele muszą być realistyczne, ponieważ jak będą mało realne, a bardzo wymagające, to pracownik raczej się po prostu zniechęci, żeby je realizować i to też będzie dla tego pracownika stresujące. Oczywiście spiszcie te cele w jednym miejscu, spiszcie to, co ustalicie w czasie sesji informacji zwrotnej. Nie zapominaj również, że jako menadżer, jako przełożony musisz później wspierać podopiecznego w realizacji celów. Zaoferuj swoje wsparcie pod koniec takiej sesji. Zapytaj, czy jest coś, co ty możesz zrobić jako przełożony tej osoby, żeby pomóc temu pracownikowi. I koniec końców, wisienka na torcie, krok numer 7, ocena sesji. Na koniec takiej sesji informacji zwrotnej, bo bardzo wiele osób już kończy w tym momencie. Ok, ustaliliśmy cele, I bardzo wiele osób już zakończy w tym momencie, bo pracownik ma zdefiniowane cele, wie co ma zrobić i no do zobaczenia, widzimy się za pół roku, jak coś to do mnie się odezwi, jakbyś coś potrzebował. Natomiast to co ja polecam, też nie tylko ja, ale wielu praktyków zarządzania, to na koniec takiej sesji informacji zwrotnej poproś pracownika, żeby podzielił się z tobą opinią na temat samego spotkania. Czy sposób, w jaki ty przedstawiłaś mu feedback, był właściwy? Czy jest coś, co twój podopieczny chciałby poprawić w waszym procesie oceny 360? Podam przykład z życia. Ja kiedyś otrzymałem taki feedback, że pracownik nie chciał, aby inni współpracownicy oceniali go anonimowo. Ja wtedy zebrałem anonimowe ankiety, odpowiedzi, zanonimizowałem te odpowiedzi itd., itd. Pracownikowi się to nie spodobało, pomimo że gdzieś tam praktyka i podręcznikowa wiedza na temat metodyki 360 zachęca, żeby zbierać opinie anonimowo. Wspominałem w poprzednim podcaście, że nie jestem ogromnym fanem anonimowości, ponieważ to często narzędzie wykorzystywane przez hejterów. I ja i ten pracownik zgodziliśmy się nawet wtedy co do definicji transparentności, czyli jeśli chcemy być organizacją transparentną, to anonimowość nie idzie w parze z takim założeniem. I ja wziąłem ten feedback do siebie, z kolejną sesją pół roku później z tym samym podopiecznym już takich ocen anonimowo nie zbierałem. Także uprzedzałem ludzi, którzy wyrażali swoje opinie, że one nie będą zanonimizowane. I myślę, że tym akcentem anonimowości dojechaliśmy do końca. Jeżeli uda Ci się prawidłowo, poprawnie, spokojnie, po przyjacielsku przejść przez te wszystkie 7 kroków, to gwarantuję Ci, że Twojego pracownika sesja informacji zwrotnej będzie naprawdę wartościowym spotkaniem i także do tego warto zawsze dążyć. Dojechaliśmy do końca. Gdybym mógł jeszcze jakoś pomóc, to zapraszam na konsultacje menadżerskie, na które można się zapisać na blogu bycjakmenadżer.pl. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia wkrótce. Dbaj o siebie i innych. Cześć!